A gościem Poranka Wnet jest Ryszard Czarnecki, europoseł, który już w ciągu tygodnia zdążył odwiedzić Brukselę, był w Brukseli, poczuł jej atmosferę, teraz jest w Warszawie w studiu Radia Wnet na piątym piętrze. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa i dzisiaj znowu do Brukseli lecę, bo przecież no, te negocjacje odnośnie nowej geografii politycznej Unii Europejskiej, w tym Europarlamentu, już trwają.
Te negocjacje dotyczą wszystkich najważniejszych stanowisk. Jak rysuje się rozkład sił w Parlamencie Europejskim i w Europie?
Może zobrazuję to językiem giełdowym. Europejska Partia Ludowa, tam gdzie PO i PSL, indeks strata 25%. Tyle mają mniej mandatów. Socjaliści, tam gdzie SLD, indeks strata 25%, tyle mają mniej mandatów. A liberałowie w górę, zieloni w górę, to zresztą widać także po wynikach wyborów krajowych czy lokalnych. A dużo więcej eurorealistów, eurosceptyków. Natomiast nie sądzę, aby jeszcze tym razem można było stworzyć większość spośród zwolenników Europy, ojczyzn Europy Narodów. No bo euroentuzjastów z Chadecji, EPL-u i socjalistów zastąpili w sensie liczebności euroentuzjaści z liberałów i zielonych.
Czyli tak naprawdę nie możemy się spodziewać żadnej rewolucji w Europie.
Rewolucji może nie. Nie wiem, czy to odgłos zbliżającej się burzy w Unii Europejskiej. Natomiast no, na pewno fakt, że coraz większe są zastępy tych, którzy patrzą krytycznie na eurobiurokrację, patrzą krytycznie na takie bezrefleksyjne, bezmyślne przekazywanie kompetencji państw narodowych do Brukseli w myśl zasady, jaki jest kryzys, jaki jest problem, to więcej Europy w Europie, więcej cukru w cukrze. No, zastępy tych właśnie trzeźwo myślących eurorealistów rosną, choć jeszcze nie ma większości.
I mamy spór między Berlinem i Paryżem.
No tak, tyle że ten spór tak naprawdę istniał już od pewnego czasu. Jest to spór z jednej strony ideologiczny, no bo Niemcami rządzi koalicja chadecko-socjalistyczna, ale przy bardzo słabnącym poparciu dla lewicy to głównie chadecja gra pierwsze skrzypce. A Francję rządzą liberałowie. To pierwsza przyczyna napięć, a druga jest taka, że jeżeli nowa przewodnicząca CDU publikuje manifest, z którego wynika, że Niemcy będą domagały się jednego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, w tej Radzie Stałej dla Unii Europejskiej, no to oczywiście oznacza uderzenie w Francję, która, jeżeli nastąpi Brexit, będzie jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które to stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u ma obok Federacji Rosyjskiej, USA, Chin i właśnie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej. Takich napięć jest więcej. Tutaj Macron, mimo że rzekomo liberał, chciałby wykorzystywać Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem do takiego rozdawnictwa pieniędzy także dla swojego kraju, dla całej Europy Południowej. No, Niemcy tutaj wolą większą dyscyplinę finansową. Jednym słowem, tutaj pól konfliktu jest między Berlinem a Paryżem jest więcej, chociaż oczywiście oba państwa chętnie będą tworzyły taki duopol dyrektoria, który będzie zarządzał Unią Europejską.
I tak się stanie.
A no, jeżeli Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, co ja bym nie wykluczał tego scenariusza, no to wtedy na pewno stworzenie takiego, czy kontynuacja takiego duopolu będzie trudniejsze, bo jednak Wielka Brytania jest pewnym elementem balance of power europejskiej, takiej równowagi sił. To jest korzystne dla Polski, żeby Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, bo dzięki właśnie temu ta hegemonia, nie chcę powiedzieć dyktat, no ale takie duże aktywa Berlina i Paryża muszą z definicji być ograniczane tym polsko-brytyjskim kagańcem i w moim przekonaniu tutaj też wokół nas mogą skupiać się, czy też z nami współpracować blisko, kraje, które również nie chcą tego dyktatu niemiecko-francuskiego, na przykład Republika Włoska. To zresztą bardzo wyraźnie widać. Skądinąd uważam, że ci, którzy dzisiaj tak bardzo mocno w Unii Europejskiej przyciskają pedał gazu, mówiąc, że tutaj więcej integracji, że trzeba iść w kierunku jakiegoś federalistycznego superpaństwa europejskiego, to oni, ludzie typu Macron, Timmermans, są naprawdę w gruncie rzeczy wrogami Europy, bo ich propozycje, ich projekty, ich takie namolne zabieranie, próby zabierania kompetencji państwom członkowskim Unii i przekazywanie Komisji Europejskiej czy w ogóle strukturom unijnym prowadzi do tendencji odśrodkowych w Unii Europejskiej, a na to korzysta Rosja.
Ale teraz mają 5 lat na realizację takich pomysłów. Czy te pomysły będą z centralizowanej Europy, będą właśnie w mocny, przyspieszony sposób realizowane?
Życie pokaże, no bo zwracam uwagę, że tendencja w wyborach krajowych, których część już była, jest jednoznaczna. Bardzo wyraźnie rośnie rola środowisk politycznych, które patrzą na taką pogłębiającą się integrację europejską z dystansem, krytycznie, a nawet uwaga, jeżeli poszczególne partie tego mainstreamu zaczynają mówić właśnie językiem eurorealistów czy eurosceptyków, to jest to sygnał, że już te formacje polityczne zauważyły, że lepiej będzie być bliżej ludzi i wyrażać, po to, żeby uzyskać poparcie oczywiście, i wyrażać ich pragnienia, a pragnieniami coraz większej liczby Europejczyków jest to, żeby jednak była Europa ojczyzna, Europa narodów, a nie jedno super państwo, bo myślę, że to jest bardzo wbrew woli dużej części Francuzów, Holendrów, Polaków, Szwedów, Duńczyków, Czechów, Austriaków, Włochów.
Kto zostanie szefem Komisji Europejskiej?
Sytuacja jest inna niż 5 lat temu. Wtedy było dwóch bokserów wagi ciężkiej, mówiąc metaforą, czyli Juncker i Schulz, bo wiadomo, jeden z nich zostanie. Obaj uczestniczyli w wyścigu Spitzenkandidaten, tych kandydatów wiodących. Teraz mamy tych kandydatów więcej, ale mam wrażenie, że to jest teatr, że Timmermans nie ma żadnych szans. Nasz Zachradil, konserwatysta z Czech, też nie. A Manfred Weber, myślę, że jego szanse maleją. Bawarczyk, pupil Angeli Merkel, kandydat Europejskiej Partii Ludowej, szefem frakcji tejże EPL, jest w Europarlamencie. Ostatnio bardzo ciekawe spięcie, bo w Polsce często się tak myśli, że tutaj Unia Europejska jako całość jest w kontrze do Polski czy do Węgier, a bardzo często jest tak, że nie obserwuje się istotnych konfliktów, różnic, napięć między instytucjami Unii Europejskiej. No, na przykład teraz we wtorek dyskusja na konferencji przewodniczących, czyli tym głównej strukturze Europarlamentu, odnośnie tego, że koniecznie trzeba przeforsować, żeby tylko spośród grona tych kandydatów oficjalnych, Spitzenkandidaten na szefa Komisji Europejskiej, wybrać takiego szefa Komisji Europejskiej, a tymczasem Rada Europejska po paru godzinach gest Kozakiewicza i wyraźnia tendencja, żeby wybrać kogoś zupełnie nowego.
Kogo?
no tutaj rosną szanse Francuza Michela Barnier, było komisarza, byłego ministra w rządzie francuskim.
To byłoby w interesie Polski? Polska by poparła taką kandydaturę?
Jeżeli mamy do wyboru Manfreda Webera, który polski rząd bardzo mocno atakował wielokrotnie, nawet w kampanii wyborczej, nie wiem czy pan pamięta, przyjechał do Polski, mówił, że on obiecuje, że żadna osoba z Prawa i Sprawiedliwości nie otrzyma żadnego stanowiska w Unii Europejskiej, a Michel Barnier, człowiek powściągliwy, merytoryczny, nigdy Polski nie atakował, to tak, jeśli mamy taki wybór, no to ja wolę Francuza.
Bliższa ciału koszula, jutro wielkie zmiany w polskim rządzie, kto kogo zastąpi, jak głębokie będą te zmiany?
No, muszą być głębokie, nie mówiąc, czy to będzie jutro, czy kiedy indziej, ale jeśli będzie jutro, to będą to jutro zmiany bardzo głębokie, ponieważ szereg znaczących ministrów został wybranych.
Ale co będzie zaskoczeniem, bo ci znaczący ministrowie, którzy jadą do Brukseli, to wiemy, ktoś ich zastąpi, ale Gazeta Polska codziennie napisała, że te zmiany będą jeszcze głębsze, że ta rekonstrukcja nie tylko będzie dotyczyć tych ministrów, którzy pojadą do Brukseli, ale też innych. Jakich innych?
No to już jest decyzja, którą oznajmi pan premier Mateusz Morawiecki.
Ale pan wie i nie powie, czy...
No, myślę, to było bardzo nieeleganckie, gdy panu premierowi chleb zabierać i informować przed czasem. No to jest decyzja polityczna, uzgadniana z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i w ramach Obozu Zjednoczonej Prawicy, czyli z koalicjantami, ale jednak powinien ją ogłosić prezes Rady
ale
Ministrów.
Ale czy będziemy
Morawiecki.
Zaskoczeni?
Myślę, że będą to politycy bardzo doświadczeni. Tutaj nikt się nie przyczepi, że są to nowicjusze. Mają duże doświadczenie polityczne, bogate życiorysy polityczne. Olbrzymia większość z nich ma doświadczenie rządowe.
Ale sprawa jest już uzgodniona. To jest tylko tyle, że czeka na upublicznienie, natomiast wszystkie decyzje Prawo i Sprawiedliwość i koalicjanci podjęli. No,
ja nic nie wiem, żeby coś zostać na ostatnią chwilę, ale oczywiście dopóki nominacji nie ogłoszono, to na nie czekamy.
Wczoraj na portalu wnet.fm opublikowaliśmy dokument Wielka Polska Obywatelska. Profesor Maciej Kisiłowski, Paweł Lisiewicz to autorzy tego dokumentu. I ten dokument zrobił dużą karierę w mediach, tak? Było właściwie informacje, można było przeczytać prawie na każdym portalu. Z tym dokumentem pan się zapoznał?
Tak, gratuluję Radiu Wnet, że no tutaj w zasadzie wszystkie media w Polsce, czy prawie wszystkie, odnotowały za wami ten dokument o dziennikarski sukces. Natomiast co do merytorycznego zawartości, no to taka bezradność po stronie opozycji. Jaki jest pomysł na to, żeby wzrosły szanse PO decentralizować państwo? No akurat myślę, że w tej chwili, kiedy następuje próba zmniejszania realnych kompetencji, przywilejów, prerogatyw państw narodowych w Europie, myślę, że raczej Polacy chcą, aby ich państwo było silne, nie tylko w wymiarze zewnętrznym, ale także wewnętrznym, żeby nie było państwem abdykacji, państwem z tektury, państwem tylko pro forma. A mieliśmy z takim do czynienia państwem za czasów rządów PO, PSL-u, HD i kamieni kupa, jak mówił minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Już nie będę cytował go w całości. Posłuchają nas także kobiety i dzieci. I myślę, że to jest wyraz pewnej bezradości, bo to jest tak. Ponieważ na szczeblu centralnym rządzi Prawo i Sprawiedliwość i zanosi się na to, że porządzi jeszcze ładnych parę lat. No w związku z tym pomysł jest taki. Na złość mamie odbrażam sobie uszy i domagam się zwiększenia kompetencji władz lokalnych, no bo tam rządzi w większym wymiarze Platforma, więc no, to jest taka sztuczka, mówiąc językiem góralskim, tyle że merytorycznie jest to po prostu wielkie nic.
Ale politycy opozycji zaczęli mówić o zmianie konstytucji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości też o tym myślą.
Tak, oczywiście. Mówimy o tym od dawna. No, ino tylko trzeba chcieć, można powiedzieć Wyspiańskim, do państwa z opozycji. Kiedy prezydent Andrzej Duda proponował zmiany konstytucyjne, mówiliście, a po co, a na co, a dlaczego stara konstytucja dobra, jakby nie pamiętając, że tamtą konstytucję uchwalono w 95 roku, blisko ćwierć wieku temu. I nawet jest tam szereg zapisów, już pomijając tam kwestie polityczne, ideowe, które po prostu no, nie wytrzymały ducha czasu. No, nastąpiła pewna transformacja, także w wymiarze gospodarczym i społecznym. I szereg tych zapisów jest martwych. Dlatego trzeba konstytucję zmienić. Możemy się dyskutować o szczegółach, ale no, jest przed nami także, panie dyrektorze, generalne pytanie. W którym kierunku ma pójść system władzy w Polsce? Bo mamy do czynienia z pewnym paradoksem, nie ma co ukrywać. Bardzo duża siła prezydenta w Polsce wybranego w wyborach bezpośrednich. Na prezydenta pada znacznie więcej głosów niż na partie, które rządzą, a na szczęście w wymiarze formalno-prawnym, no tutaj to Rada Ministrów, to rząd ma tutaj te lejce w dłoni.
Dyskusja,
tak?
Która jest przed nami. Jutro 4 czerwca, upamiętnienie dwóch dat. Po pierwsze, pierwszych jeszcze nie w pełni demokratycznych wyborów z 1989 roku i to będzie świętować opozycja w Gdańsku, a z kolei z drugiej strony upadek i odwołanie rządu premiera Jana Olszewskiego. Jutro uroczystość odsłonięcia kamienia węgielnego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, kamienia węgielnego. Tam będzie stał pomnik Jana Olszewskiego. Z tych wydarzeń, polityczne wydarzenie w Gdańsku, wszyscy czekają po raz kolejny na przemówienie Donalda Tuska. Pan czego spodziewa się po tym przemówieniu?
No, ja się z panem nie zgadzam. Nie wszyscy, ja nie czekam.
Nie czeka pan?
Nie czekam. A się w ogóle to generalnie ja się cieszę, że Donald Tusk jest w Polsce, bo naprawdę dobrą robotę zrobił człowiek, pomagając nam, występując w czasie kampanii wyborczej. Tak popierał Platformę, że nam pomógł. Także im więcej Tuska, tym dla nas lepiej. No ale specjalnie nie czekam, ponieważ znowu będzie kilka bornmotów, grepsów, kilka złośliwości. Tak się polityki nie robi. Tak się nie robi wielkiej polskiej polityki. Donald Tusk jej nie robi.
A co pan sądzi o tej wyjściu PSL-u z koalicji europejskiej? Chociaż Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze, że to takie taktyczne i że jeszcze tak naprawdę nie nastąpiło, że jeszcze trwają jakieś rozmowy, jeszcze trwają jakieś przetargi.
Ja wczoraj, komentując to dla jednego z portali, powiedziałem, że jest to tak wyjść, żeby nie wyjść, trochę jak z Wielką Brytanią i Unią Europejską. To znaczy, oni w ten sposób wychodząc, wzmacniają swoją pozycję, lewarują swoją pozycję w ramach Koalicji Europejskiej po to, żeby uzyskać więcej miejsc biorących, tak zwanych wyborach do Sejmu, więc ja nie za bardzo ten eksodus PSL-u wierzę. Jako przypomnę taki faktor, o czym się nie mówi, bo mówi się, że rzeczywiście europosłów PSL ma teraz mniej niż miało 4, ma 3, czyli minus 25%. Natomiast no, nie mówi się o tym, że w roku 2014 PSL miało 20% poparcia w wyborach samorządowych, a przed rokiem 10% tylko. Także dla PSL-u jest, każda sytuacja jest zła. Pójście samemu widmo nieprzekroczenia progu. Nawet nie mówię o tych 8% dla koalicji, ale oni muszą pójść jako komitet wyborców, pójdą na 5%, a też mogą go nie przekroczyć. W sondażach mają ostatnio nieco powyżej 2%, a pójście w koalicji, no to już w zasadzie rozpłynięcie się. Także dla nich nie ma dobrej sytuacji, ale to nie jest mój ból głowy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:38, a my posłuchamy zespołu Trybunie Tutki. Gościem Poranka Wnet jest doktor habilitowany Michał Łuczewski, Instytut Socjologii, w Rada Programowa Fundacji Polska Wielki Projekt i dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie.
Wczoraj obchodziliśmy 40. rocznicę przyjazdu świętego Jana Pawła II z pierwszą pielgrzymką do Polski. W Radiu Wnet mieliśmy 6-godzinny program. Wszystkie homilie, wysłuchaliśmy wszystkich homilii świętego Jana Pawła II z 1979 roku i rzeczywiście w nich został zarysowany cały program. Właściwie program dla każdego z osobna i wszystkich razem. Przełomowa pielgrzymka, 9 dni, które wstrząsnęły Polską i wstrząsnęły Europą. Pod takim zdaniem pan się podpisuje?
Jak najbardziej. Ja bym chciał tylko, żeby to zdanie nie było w czasie przeszłym, tylko żeby cały czas ta pielgrzymka była dla nas źródłem przemiany, tak jak pan powiedział, że to jest projekt, im częściej wracam do tej pielgrzymki, tym bardziej widzę, że to jest projekt też na dzisiaj. Nie tylko projekt polityczny, czy społeczny właściwie, bo polityczny w takim dobrym sensie dobra wspólnego, ale też wydaje mi się, że to jest projekt dla każdego człowieka, który może się czuć coraz bardziej zagubiony dzisiaj, co to jest wolność, co to jest kultura, jak budować dialog, jak rozmawiać. Ja nawet tam szukałem tego, jak być uważnym, co znaczy czuwać. I te wszystkie elementy dzisiaj są może nawet ważniejsze niż wtedy, bo dzisiaj świat przyspieszył i coraz mniej mamy szansy zastanawiać się nad tym, w którą stronę zmierzamy. Jan Paweł II przez te 9 dni mógł skupić naszą uwagę. Dzisiaj trudno skupić nam uwagę przez 9 sekund.
Bo teraz świat pędzi i nie ma czasu. Wczoraj była taka nadzwyczajna pochwała Piotra Dmitrowicza, bo wczoraj był taki nadzwyczajny dzień, bo rzeczywiście wysłuchanie tych wszystkich homilii naraz w ciągu jednego dnia dało obraz tej potęgi myśli świętego Jana Pawła II.
To, co jest ważne, to to, że to nie jest tylko obraz jego myśli, ale to też jest obraz jego wnętrza. Wszystkie homilie, tak jak to pokazujemy w Centrum Myśli Jana Pawła II na podstawie niepublikowanego, już teraz opublikowanego przemówienia, on przygotował sam. On w Meksyku właściwie mógł poprawiać, korygować, no ale z racji języka nie mógł właściwie ingerować jakoś mocno w treść homilii. A tutaj zobaczyliśmy takiego Jana Pawła II od wewnątrz, kiedy on krzyczy właściwie, co też mnie uderzyło bardzo mocno. Tu zawsze byliśmy wolni w Częstochowie, no to jest po prostu to, co on chce nam powiedzieć. Kiedy mówi, nie stąpi duch twój, to nie tylko to jest to, co my później pamiętamy, to wezwanie do ducha, ale to jest piękne nawiązanie do czytań, które są z tego dnia, do dnia, bo to jest Wigilia zesłania Ducha Świętego i to też jest nawiązanie do tego miejsca, gdzie jesteśmy, do Warszawy, do grobu nieznanego żołnierza. On tutaj ma ten duch zstąpić, więc tutaj możemy nie tylko patrzeć na Jana Pawła II od zewnątrz, ale przede wszystkim od wewnątrz, widzieć jego własną myśl.
Jak głębokim wstydem powinni się okryć radni Platformy Obywatelskiej, którzy nie wpisali do uchwały wspomnienia tej wielkiej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.
No, ja myślę, że to zawsze, gdzie wchodzimy w taką politykę partyjną i kiedy Jan Paweł II wchodzi w taką politykę partyjną, on jakoś tam zaczyna znikać, bywa nierozumiany. Więc wydaje mi się, że to jest takie wezwanie dla nas wszystkich, żeby nie starać się Jana Pawła II przyporządkować do właśnie polityki partyjnej, ale tak jak powiedziałem na samym początku, Jan Paweł II mówi o dobru wspólnym i patrzył na niego jako człowieka, który patrzy na rzeczywistość z punktu widzenia dobra wspólnego i jeśli możemy coś razem zbudować, to nie wiem, dlaczego tego nie moglibyśmy zrobić, czy tylko dlatego, że ktoś reprezentuje inną wrażliwość?
Czy w ramach tego wydania Polska, wielki projekt w ramach tych spotkań intelektualistów, którzy mają nakreślić wizję Polski, jest obecny Jan Paweł II?
W Polska Wielki Projekt wydaje się, że Jan Paweł II jest obecny, chociaż on nie jest obecny w taki sposób, że jest poświęcony mu jakiś panel. Zresztą wydaje mi się, że też nie na tym polega obecność Jana Pawła II, że będziemy poświęcali mu panele i nie wiem, kolejne pomniki. Tylko raczej na takiej zasadzie, że jego myśl jest obecna. I tutaj jest jeden panel dotyczący Europy, tego, czy Europa jest postchrześcijańska i co sobie poradzić w takiej nowej Europie. No i będzie tam Grzegorz Górny, będzie tam Artur Mówczyński, Van Allen. I to są ludzie, którzy bardzo serio biorą myśl Jana Pawła II, chociaż właśnie nie zawsze go cytują. Zresztą Jan Paweł II też by powiedział, nie musicie mnie cytować, po prostu myślcie tym, co ja wam powiedziałem. Ale być może jest tam ukryta taka myśl, którą też w Centrum Myśli Jana Pawła II pokazujemy z tego przemówienia z 79 roku dla zamkniętego grona hierarchów kościelnych. I on mówi im, czy tego chcemy, czy nie chcemy, to co dzieje się w Polsce ma znaczenie światowe. I wydaje mi się, że też tak na to Polska Wielki Projekt patrzy, że czy tego chcemy, czy nie chcemy, to tutaj w Polsce mają miejsce wydarzenia, które mają znaczenie światowe. Dla mnie to jest taki moment dziejowy, moment starcia jakichś takich dwóch albo na pewno dwóch formacji moralnych i to, co Grzegorz Górny i Artur Mówczyński, Van Allen będą pokazywali, że trudno sobie wyobrazić świat, nie tylko, nie wiem, świat, w którym możemy się odnaleźć, ale w ogóle świat, w którym można żyć bez korzeni chrześcijańskich. To jest takie minimum, które musi zostać zachowane, żebyśmy w ogóle mogli żyć i znajdować jakąś wspólną płaszczyznę porozumienia.
W 2010 roku powstał ten projekt tego, żeby stworzyć coś, takie miejsce spotkania intelektualistów, którzy płyną nie w nurcie lewicowo-liberalnym, tylko w tym konserwatywnym nurcie myślenia. Wtedy było proste zadanie, tak, przygotować formację do sprawowania rządów, żeby powiedzieli, co należy zrobić w Rzeczpospolitej, w Europie, żeby te rządy były skuteczne, żeby te rządy dały coś ludziom i Polsce. Teraz będzie podsumowanie tych 4 lat dobrej zmiany, czy będzie impuls na następne 4 lata?
Nie, mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą organizatorzy, ale też problem polega na tym Polska Wielkiego Projektu, że ci ludzie, którzy go tworzyli, to był ruch oddolny, właśnie później zaczęli realizować ją w praktyce, czyli właśnie poszli do polityki, a my chcemy zachować taki moment społeczeństwa obywatelskiego, że owszem, część z nas poszła do polityki, ale nie chcemy zapominać o tym, że polityka trwa tylko przez chwilę, natomiast społeczeństwo trwa przez wieki, jak tutaj w Polsce to dobrze wiemy. Więc mamy nadzieję, że Polska Wielki Projekt będzie takim momentem refleksji, też refleksji ponad podziałami, też ponad podziałami politycznymi, bo do tego namysłu są zaproszeni tutaj wszyscy, niezależnie od barw politycznych. I wydaje mi się, że politycy zwłaszcza powinni pomyśleć o tym, że nie tylko polityka jest najważniejsza, bo też będziemy omawiali tam kwestie kultury, to jest, wspomniałem o tym panelu dotyczącym chrześcijaństwa, ale też w ogóle kultury polskiej, czym ma być kultura polska. Ale z drugiej strony biznesu, z trzeciej strony też takiego namysłu geopolitycznego. Więc te wszystkie elementy, to jest taki czas, te 3 dni, to jest taki czas, żeby się w ogóle zastanowić, gdzie to zmierza, bo politycy, ale też ludzie tacy jak my, zbyt szybko pędzą, a potrzebujemy takich 3 dni zastanowienia się na tym, gdzie idziemy.
I w ciągu tych 3 dni Radio Wnet będzie oczywiście obecne już w piątek poranek z Arkad Kubickiego najprawdopodobniej, bo tak, tam będzie spotkanie, tam będą te wszystkie panele. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję.
Doktor Michał Łuczewski, socjolog, członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt, był gościem poranka. Na zegarze godzina 7:52.